jako pewien przykład, wyjaśnienie pewnej takiej dobry mi się wydaje obraz takiej sytuacji, uciekłbym do samych początków może, no, jest same początki, ale do początków, czy do powstawania Pisma Świętego. I jako obraz chciałbym rzucić dwa opisy stworzenia świata na początku Księgi Rodzaju. Skąd, jak to się bierze, jak to wytłumaczyć, że są dwa zupełnie różne opisy stworzenia świata w pierwszych trzech rozdziałach Pisma Świętego. Akurat o tym teraz rozmawiamy na Biblii, także jesteśmy trochę na bieżąco w duszpasterstwie, ale nie wiem, czy ktoś z Was, chyba jedna osoba tylko chodzi na Biblię z tego grona. Tak, to sobie pozwolę kilka słów jednak powiedzieć na ten temat. Dwa opisy zupełnie różne. Jeden 7 dni, drugi zupełnie inny. Jak to się działo, jak to się stało, że takie coś miało miejsce. Pierwszy opis jest opisem dużo młodszym. To jest opis okresu niewoli babilońskiej. Czyli który wiek? Piąty, czwarty wiek. I pewnie na ten opis stworzenia świata duży wpływ miało i środowisko, i to, co się w tym środowisku działo. Niewola babilońska to jest co? Geograficznie? Mezopotamia, czyli Eufrat, Tygrys, rzeki, wody. I dlatego tam duch unosi się nad wodami. Nie? Przez stworzenie świata. Co więcej, w tym stworzeniu świata, a za chwilkę o tym powiem może, duch unosi się nad wodami i w zasadzie ten, bo oni już znali pierwszy opis stworzenia świata. Bo pierwszy opis stworzenia świata pochodzi z wieku gdzieś IX, no, może nawet X wiek. Czyli mniej więcej te dwa opisy 400 lat różni. Czyli tak jak od nas do Zygmunta III Wazy. Taka odległość między, jest wiekowa między tymi dwoma opisami stworzenia świata. I ci, którzy byli w niewoli babilońskiej, znali ten pierwszy opis stworzenia świata. On był gotowy. Po co robić drugi opis stworzenia świata? Skoro tamten jest gotowy. Hebrajczycy, oderwani od świątyni, będąc w niewoli babilońskiej, obcowali z bardzo jasnym, klarownym kultem Boga Marduka. To jest naczelne bóstwo mezopotamskie, Bóg Marduk. I co jakiś czas brali udział w... widzieli, byli świadkami takich nabożeństw, kiedy kapłan z podniesioną ręką wygłaszał taki poemat przed Bogiem Mardukiem Enuma Elish, czyli tam w górze, czy, albo ku górze. To był poemat, który mówił o powstaniu świata, o stworzeniu świata. Bardzo piękny poemat zresztą, bardzo ładnie zredagowany, no piękny. I ten kapłan śpiewał taką, ten poemat to jest kosmogonia połączona z teogonią, czyli powstawanie świata łączy się z powstawaniem bóstw. I bóstwa są częścią tego świata. W zasadzie to jest tak, że wszystko zaczyna się oczywiście od rzek. Jesteśmy w Mezopotamii. Są dwie potężne rzeki, Eufrat i Tygrys. W związku z tym tutaj też są dwie potężne rzeki, które są właśnie prabogami, a nawet dokładnie jedna to jest rzeka, to są wody słodkie, dające życie, a druga to są wody słone, dające, przynoszące zniszczenie. Zalewanie morza dawało zniszczenie, zalewanie, wylewanie rzek dawało życie. Jedna nazywała się Tiamat, a druga nazywała się Apsu. Ta Tiamat to taka raczej prabogini, a Apsu to prabóg jakiś taki. I z tych przestrzeni wodnych wyłania się cały świat wraz z wszystkimi bogami. I Tiamat zaczyna wojnę z Apsu i zaczyna Apsu zwyciężać. Ta prazła bogini ze swoimi złymi bogami zaczyna zwyciężać Apsu, a w łonie Apsu znajduje się taki bardzo młody Bóg, bardzo sprytny, bardzo taki żwawy. Ten młody Bóg nazywa się Marduk. No i wszyscy bogowie do tego Marduka mówią sobie, no zacznij walczyć z tą Tiamat, bo nas pokona. I on mówi, owszem, zawalczy, ale pod warunkiem, że jak zwyciężę, to mnie uwłacie królem wszystkich bogów. No i oni się zgadzają i Marduk rusza do wojny i zwycięża. Ale ci bogowie wszyscy no, żyją w strasznej pracy i w strasznym znoju. Więc wpadają na pomysł, żeby no, wyprodukować kogoś, kto by w tej pracy im ulżył. I tak wpada na pomysł, żeby stworzyć człowieka. I Marduk tworzy człowieka, zabijając boga Kingu. Oczywiście to jest z tej rodziny złych bogów. I z krwi tego boga złego i z prochu ziemi lepi człowieka. I oczywiście wiemy, jakie jest źródło zła w człowieku, ponieważ powstał z krwi złego boga i z prochu ziemi. No i tak mniej więcej wygląda poemat. Hebrajczycy tego słuchają, no i zaczęli się w głowie mieszać, nie? No bo tutaj troszkę inna jest ta teologia, cała wszystko. I dlatego kapłani postanawiają napisać swoją wersję stworzenia świata. W oparciu o to, co się dzieje, w reakcji na to, co się dzieje. To są te czasy, kiedy Pisma Świętego można dopisywać, ale nie można skreślać. W związku z tym nie można skreślić tego drugiego opisu stworzenia świata, można napisać drugi. I nikomu to nie przeszkadza, bo wszyscy wiedzą, że to jest tylko obraz, nie bajka, ale no obraz tego, który ma pokazać jakieś inne wartości teologiczne. I piszą swój obraz, swój poemat stworzenia świata, gdzie Bóg 7 dni tworzy świat. To jest bardzo potrzebne, ponieważ gaśnie wśród Żydów już religijność. Ona jest w bardzo złym stanie. W zasadzie cała religijność Hebrajczyków oparta jest nie o kult świątynny, bo świątyń nie ma, tylko o szabat. A oni z tym szabatem mają coraz większe problemy. Tylko szabat nie bardzo przestrzegają. W związku z tym kapłani tworzą opis stworzenia świata tak, żeby w siódmy dzień Bóg odpoczął i ustanowił szabat. I szabat jest stworzony przez Boga po prostu. Jest jednym z dzieł stwórczych Boga, szabat. To między innymi pieką taką pieczeń przy okazji, żeby ocalić wiarę tych ludzi. I powstaje piękny poemat o stworzeniu świata, który różni się w kilku miejscach od tamtego poematu. Jest wiele wersetów podobnych, nawet całe wersety są wzięte z tamtego Enuma Elish. Ale cały sens jest inny. Po pierwsze, Bóg to nie jest kosmogonia z teogonią połączona. Bóg istnieje. Bóg istniał zawsze, jest odwieczny, istnieje zawsze. I On jest autorem całego stworzenia. Bóg nie jest jednym ze stworzeń. To jest zasadnicza różnica. Bóg jest inny od tego świata. A ten świat jest stworzony. Nic ze stworzenia nie jest boskie. Nie ma natury boskiej. Nic ze stworzenia. Nic nie jest złe. Nie ma elementu zła. Bóg jest absolutnie dobry. W stworzeniu nie ma żadnego cienia zła. Co więcej, wszystko odbywa się w wielkiej harmonii. To możecie sobie zresztą przeczytać. Pierwsze trzy dni to jest stwarzanie przestrzeni. Następnie trzy dni to jest wypełnianie tych przestrzeni. Jakby tak zestawić to w takie dwa rządki, to co pierwszego dnia zostały przestrzenie, które pierwszego dnia zostały stworzone, czwartego dnia są wypełnione. Te, które drugiego dnia zostały stworzone, są piątego dnia wypełnione. Te, które trzeciego dnia zostały stworzone, są szóstego dnia wypełnione. To się nazywa heksameron. Bardzo duża logika, widać, że w Bogu jest od razu wizja całości. No, zupełnie inne treści teologiczne. Przede wszystkim jest pełno pokoju, nie ma żadnej wojny, jest pełna harmonia i wszystko jest dobre. Użyli materiału, który znali, materiału literackiego, wykorzystali ten materiał literacki, żeby przedstawić zupełnie inny obraz. I weszli w dyskusję z ideą, która funkcjonowała w tej społeczności. Ideą teologiczną. Drugi opis stworzenia świata, czyli jesteśmy 400 lat wcześniej. Pierwsza sprawa to jest opis jachwistyczny, tamten był opisem kapłańskim, ten opis opisem jachwistycznym. No nie chcę wchodzić w szczegóły różne z autorem i tak dalej, ale no, duch unosi się nad pustkowiem, ponieważ powstał ten opis na pustyni judzkiej. Dlatego duch unosi się nad pustkowiem. Znowu to, co jest dookoła, to jest wzięte jako materiał do wyrażenia pewnej teologii. Funkcjonowały w tej społeczności takie poematy jak Trachasis. To możecie różnie, to się może nazywać, to jedna z nas, Trachasis. To jest bardzo starożytny poemat. To jest XVIII wiek przed Chrystusem. Niezwykle stary tekst. On się w miarę dochował do naszych czasów. Szczególnie niektóre fragmenty, które nas najbardziej interesują, się dochowały. I ten stary tekst, bardzo stary tekst, ciekawe, że też są jakby dwie grupy bogów. Anunnaki, jedna grupa bogów, i druga grupa bogów, Igigi. I oczywiście toczą się wojny. To jest... poemat jest absolutnie skupiony tylko i wyłącznie na stworzeniu człowieka w zasadzie. Nie ma dużo mowy o stworzeniu innych. Bogowie toczą wojnę ze sobą, ale przede wszystkim ciężko pracują, bardzo ciężko pracują. I ta ciężka praca jest im bardzo znojna, to jest straszny mozuł i wpadają na pomysł, aby stworzyć człowieka, który by ich wyręczył w tej ciężkiej pracy. Byłby po prostu ich sługą i by wyręczał ich pracy. Oczywiście Bóg Ea tutaj tworzy człowieka, zabija Boga We i krew Boga We plus ziemia. Oczywiście Bóg We jest Bebe i z krwi Boga We i z ziemi powstaje człowiek. Oczywiście już widzimy, gdzie są źródła. Enuma Elis też, nie? W tym starym poemacie. W zasadzie nic się nie zmienia. No i człowiek ma ich wyręczyć. Jakbyśmy sięgnęli do Luksoru, może kiedyś będziecie w Luksorze. Luksor to niesamowicie piękna, zachowana zresztą w dużej mierze świątynia w Luksorze. To są dawne Teby, czyli dawna stolica Egiptu. I tam znajdziecie, ja nie byłem w stanie znaleźć, nie mam zdjęcia tego, ale znajdziecie tam płaskorzeźbę, na której Bóg Chnuma będzie na kole garncarskim lepił człowieka. No to jest... co?
Nie, bo się uśmiechać.
Bo to jest nic innego jak obraz biblijny. Czyli znowu biblista wziął wszystkie obrazy, które były obok siebie i rozpoczął dyskusję z tą ideą. Jest to obraz biblijny, jest niezwykle antropologiczny, jest też niezwykle, czyli tak samo jak tutaj zajmuje się człowiekiem przede wszystkim, skąd się człowiek wziął. Odpowiada na bardzo filozoficzne pytania, po co jest człowiek, skąd się wzięło zło, śmierć człowieka, skąd się wzięła, dlaczego człowiek umiera. To jest bardzo filozoficzny poemat, to pewne filozoficzne pytania. Nie tyle stworzenia świata, na te pytania musi odpowiedzieć drugi opis, bo był reakcją na bardziej kosmogoniczny opis Enuma Elis, a ten odpowiada tylko na pytania takie antropologiczne. Ale też jest bardzo dużo antropomorfizmów. Bóg jest przedstawiony bardzo jako człowiek, który lepi, który tchnął życie w nozdrza jego, czyli znowu jest ten element boski i ludzki i ziemski w człowieku. No to wszystkie rzeczy, tylko znowu nie ma tak.
Ja chciałem coś dodać, bo ja mam taką fajną książkę i tam jest o fizyce sportu. Fajnie podzielone jest ciało człowieka na jakieś tam długości. To bardzo się układa, no bo wszystkie ręce dzielą się tam na jakieś części. Jedną 20, jedną 8. Tak jakby ktoś to właśnie polepił tak. To taką mam książkę, jakby ktoś chciał, to może przyjść, zapytać, pokażę.
Chciałem tylko pokazać, że te idee związane z odpowiedzią na filozoficzne pytania, bo to nie było pierwsze pytanie Żydów. Pierwsze dla Żydów Bóg, którym się objawił, to Bóg, który wyprowadził z niewoli do wolności. To jest Bóg, którym się objawił. który wyprowadza pierw praojca Abrahama z jakiegoś świata, w którym z Ur chaldejskiego, Ur po hebrajsku to jest piec, nie? A tam w piecu wypiekano bożki, gliniane bożki w piecu wypiekano. Jak kiedyś się odkrył Abram, że no Bóg nie jest Bogiem wypiekanym w piecu, tak się wkurzył, że wziął pręta i te wszystkie bożki go przetrącał. I wtedy Abrama kapłani włożyli też do pieca, chcieli włożyć, żeby go tam upiec. No i on z tego pieca ucieka. On ucieka z przestrzeni, w której bożki się tworzy rękoma. I Bóg go wydobywa z tej przestrzeni, wyprowadza go do innej przestrzeni, Boga, który nie jest stworzony. Boga, który jest Bogiem historii, który jest Bogiem ponad czasem, ponad światem, jest transcendentny od tego świata, jest inny od tego świata, różny od tego świata. I taki jest Bóg, który się objawia się Żydom. Bóg, który potem wyprowadza z niewoli do wolności, z niewoli egipskiej do wolności. To jest Bóg cały czas, który wyprowadza z niewoli do wolności. I jest konsekwentnie przez całą historię zbawienia przedstawiony. A pytanie, skąd się wziął człowiek, skąd się wziął świat, jest pytaniem wtórnym. Ale w pewnym momencie świat, w którym żyli, zaczął udzielać odpowiedzi na to pytanie. Odpowiedzi nieprawdziwej. Dlatego autorzy biblijni zareagowali na to i udzielili swojej odpowiedzi. Skąd się wziął świat, skąd się wziął człowiek, jaki jest sens życia człowieka, po co człowiek żyje, skąd się wzięła śmierć, skąd się wzięło zło na świecie. Oni byli sprowokowani przez kulturę, w której żyli, do refleksji nad takimi pytaniami. To jest przydługawy wstęp. Teraz chciałem przejść do rzeczy bardziej zasadniczej. Chciałbym ocenić to, do jakich odpowiedzi, czy do odpowiedzi na jakie pytania zmusza nas świat, w którym żyjemy. Co jest najbardziej charakterystyczną cechą tego świata, w którym żyjemy. Niektóre procesy w świecie trwają dosyć długo, to nie jest coś, co... Mi nie chodzi o bzdurki, które się pojawiają przez rok czy dwa lata i potem znikają. Mi chodzi o bardziej podstawową przestrzeń, w której żyjemy od jakiegoś czasu. Wydaje się, że tą przestrzenią, w jakiej żyjemy od jakiegoś czasu, ten fakt, który najbardziej kształtuje nasze istnienie obecnie, jest demokracja. Jest element demokratyczny. Jak on się tam pojawia, to od rewolucji francuskiej można by sobie prześledzić. Coraz większy wpływ demokracji, coraz większa wartość jednostki, gdzie liczy się jednostka. Niezależnie kim ta jednostka jest, czy jest praczką, sprzątaczką, czy profesorem. Liczy się jednostka. Najważniejsza jest jednostka. I każdy z nas zostaje sprowadzony do wartości tej samej jednostki. I demokracja na początku zaczyna funkcjonować jako system czysto polityczny. Czyli w decyzjach politycznych, w przestrzeni politycznej liczy się jednostka. Ale nawet nie zauważamy kiedy, demokracja zaczyna wkraczać w rejony pozapolityczne. I na przykład, no, gdzie nie powinno być demokracji na pewno? W nauce nie powinno być demokracji. Bo gdyby w nauce była demokracja, no to dalej byśmy musieli uparcie twierdzić, że to jednak Ziemia jest w centrum, a Słońce biega dookoła. No bo jeden twierdził, że jest inaczej, wszyscy by go przegłosowali, nie miałby żadnych szans. No i tak samo największe odkrycie naukowe dokonują jednostki, które stają w opozycji do większości. To jest normalny mechanizm. W kulturze byłoby tak samo, jak tam podpowiedziano. Zawsze jest tak, że ogół jest głupszy od wybitnej jednostki. Czyli w nauce, w kulturze, demokracja jest zawsze równa i w dół, coraz niżej. W edukacji na przykład, no nie ma mowy o demokracji. Bo jeśli pani w szkole mówi, że 2 plus 2 jest 4, ale dzieci się z tym nie zgadzają i przegłosują to, jednak twierdzą, że jest 5, no i dzieci będą miały, no zawsze pani, która uczy, musi być mądrzejsza od tych dzieci, które są głupsze, nie? I zawsze tych dzieci jest więcej niż tej pani, która uczy. Tymczasem widać na przykład, że w szkolnictwie coraz częściej pojawia się demokracja. Dzieci coś tam próbują głosować. To jest idiotyzmem zupełnym. A już idiotyzmem zupełnym jest wybieranie na przykład, kto ich będzie uczył. Albo kto będzie dyrektorem szkoły. Tutaj nie ma miejsca demokracji. Ale demokracja wciska nam się w różne rejony, w różne... Kiedyś wybitne jednostki oceniały, czy dzieło sztuki jest dobre, czy złe. A teraz liczy się ilość kliknięć. Ilu kliknęło. A z tych, ilu kliknęło, jest dwóch, trzech, którzy naprawdę się znają, a reszta to jest bzdura i głupota. I bzdura i głupota oceni lepiej niż jedna, dwie jednostki, które wiedzą lepiej. Jesteśmy sprowadzeni nie do osobowości, tylko do jednostki. I w zasadzie jesteśmy po to, żeby klikać. Ile razy klikniemy, to jest ważne. Jesteśmy ważni ilościowo, a nie jakościowo. Ten sam głos, taką samą wartość ma głos kogoś, kto się wybitnie zna na procesach społecznych, polityce, geopolityce i dokładnie tą samą wartość ma głos pijaczka spod budki, który no, raz w roku wyczeźwieje, żeby iść zagłosować. Co więcej, nawet chyba się nie sprawdza, czy ci, którzy głosują, są trzeźwi. Tego się nie sprawdza. Może ktoś pijany przyjść zagłosować. Sprawdza się w różnych sytuacjach, czy człowiek jest trzeźwy, ale w momencie oddawania głosu to nie jest istotne. To są... W takiej sytuacji istniejemy, taka jest nasza sytuacja. My nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy zanurzeni w świecie bardzo mocno naznaczonym zredukowaniem człowieka do rangi ilościowej, a nie do rangi jakościowej. Liczymy się jako jednostka, która kliknie, kupi. Jesteśmy po to, żeby klikać. Nieważne, kto tą książkę przeczytał, ważne, ile ją kupiło. Zaczyna być ważne. Coraz więcej jest rankingów, w których liczy się właśnie, ile płyt zostało sprzedanych, a nie liczy się recenzji jakiegoś porządnego człowieka, który się na tym zna. Platynowe płyty, złote płyty, czyli największe nagrody, przyznaje się za ilość sprzedanych egzemplarzy, a nie za jakość muzyki. No a to na skutek tego, że to się wykrada w drogą internetową, o czym wiesz doskonale. Nie? A człowiek jest osobowością i dla Boga człowiek zawsze był osobowością. Bóg nie zbawia człowieka ilościowo. Czyli nie chodzi Bogu, żeby zbawić 5 milionów ludzi. Tylko Bóg pragnie zbawić każdego z nas jako oddzielną osobowość. I Bóg jest głęboko zainteresowany naszą osobowością. Bóg nie chce, żebyśmy klikali. To nie jest istotne, ilu kliknie. Bóg sięga do głębi nas. Tą głębią nas w zasadzie ten porządek, w cudzysłowie nazwany demokratycznym, nie jest zainteresowany. Bo liczy się, żeby jednostka się liczy. Liczy się sztuka. Tak w wojsku liczy się sztuka. I to nieważne, czy tam ktoś ma osobowość, czy nie ma osobowość, liczy się sztuka. A człowiek jest nie tylko jednostką, indywidualnością, ale jest także osobowością. Osobowością. I być może ten świat demokratyczny tego nie zrozumie. Tego nie zrozumie. Największe firmy, które mają największe obroty, w ogóle nie dostosowują swojej propozycji do kultury. McDonald's. Wszędzie się sprzedaje to samo. Gdziekolwiek pojedziesz, w McDonald's dostaniesz wszędzie to samo. McDonald's proponuje, aby wszyscy ludzie stali się tacy sami, bo to jest najłatwiejsze do sprzedania. Powoli znikają, to troszkę się o tym mówi, te produkty regionalne. To znaczy, jechać, ostatnio byłem na pewnej wyspie greckiej, miałem wielką ochotę na kuchnię grecką. Absolutnie tego tam nie znalazłem. Jeden zapadły, taki zabity bar w stolicy tej wyspy, gdzie zauważyłem, że ludzie przychodzą tak normalnie, którzy tam pracują, których niewiele tam jest, pracują, przychodzą zjeść tak normalnie, tak tego. Okazało się, że tam można zjeść coś regionalnego. To jest na tej wyspie. Ale nikt nie jest tym zainteresowany już. Nie? A ja bym chciał jechać do Grecji i żyć jak Grek trochę przez chwilę. A pojechać do Włoch, to jak Włoch. To ja tylko pokazuję pewne zjawiska, z którymi mam do czynienia i w których rozwija się teraz nasza myśl. Z tymi zjawiskami musimy wejść w dyskusję. Musimy zacząć z nimi rozmawiać, musimy zacząć z nimi dyskutować. Z drugiej strony znowu nasi prapradziadowie, którzy tworzyli te opisy stworzenia świata, nie mieli najmniejszych skrupułów sięgnąć po wartość literacką różnych takich opisów i zaasymilować je do przekazania zupełnie innej myśli. Tymczasem my walczymy nie wiadomo po co, z jakimś Harry Potterem. Ja to wziąłem zaasymilować na przykład. Oni nie wyklinali, że to pogaństwo, takie opisy, no oni tak twierdzą, a my powiemy swoją myśl. Tymczasem z naszej strony pojawia się bardzo dużo krytyki innych, może czasami nawet odległych od naszych mniemań, a nie odpowiadamy pozytywnie, pokazując, wchodząc w dyskusję z tym światem. Obecnie sytuacja jest taka, że chrześcijaństwo powoli staje się jakąś tam, na razie jeszcze sporą, ale enklawą w tym świecie, otoczoną wieloma różnymi innymi pomysłami. I być może trzeba wejść w jakiś dialog z tymi pomysłami, w jakąś dyskusję, rozmawiać z nimi. Być może nawet jak się pojawią jakieś fajne pomysły literackie, skorzystać z nich. Czemu nie? Tylko z tego jak materiał literacki. To się troszkę obawiamy tego. Ja myślę raczej, tutaj mówiąc o tym, myślę o jednym pewnym poziomie. No bo kod Leonardo da Vinci od razu należało zaliczyć do literatury science fiction. Sam początek, nie? Kiedy facet śmiertelnie raniony, tak? Umierając, zdążył całkiem nieźle jakościowo obraz namalować, tak? I następnie kładzie się w jakiejś pozycji i tak w tej pozycji umiera. No wiadomo, że to jest literatura science fiction. Nie? To nie może być. Pierwsza scena mówi nam o jakim gatunku mam do czynienia. I problem polega na tym, że no, jako cywilizacja, która no, loty ma dosyć niskie, nie jest w stanie odczytać gatunku literackiego. I bierze taką książkę za jakąś książkę, chociaż ma posmak jakiś. No nie może być nic na serio. To jest wszystko. Chciałbym was zachęcić do tego, żeby przeczytać sobie tekst. Macie tekst, to jest filozof francuski Maritain, Jacques Maritain. I tam jest krótki tekst na temat właśnie, ale teraz nie czytajcie go, będzie czas na przeczytanie sobie. Na temat jednostka a osobowość. Jednostka a osobowość. Tekst nie jest trudny. Maritain był wielkim przyjacielem, oni się bardzo przyjaźnili, nie wiem czy znacie, brata Morisa z małych braci Karola de Foucault. Moris był bardzo przyjaźniony z Maritainami w zasadzie.
Moris
żyje. Ma się dobrze, Maritain nie żyje. Jak przystało na porządnego filozofa. A Moris jak przystało na porządnego mnicha, będzie długowieczny. Maritain w tej swojej refleksji uważa, że o ile osobowość urzeczywistnia się w bycie, o tyle czyni z tego bytu niezależną całość, nie zaś część. Dopóki nie mamy osobowości, jesteśmy częścią grupy społecznej. W momencie, kiedy z jednostki, z tego porządku ilościowego w tym społeczeństwie stajemy się jakąś niezależną całością i zaczynamy myśleć w sposób niezależny, wydobywamy się z tego ilościowego bytu na byt osobowościowy. Czyli przestajemy być częścią, a stajemy się osobowością w tym wszystkim. No ale to wszystko znajdziecie w tekście. Maritain twierdzi na końcu, że ta nasza osobowość bywa czasami biedna, bywa czasami zagubiona, ale staje się pełni wyraziste, kiedy znajduje swoje źródło w samym Bogu. Wtedy staje się bardziej wyraziste. Kim jest Bóg? W zasadzie Boga widzimy tak naprawdę przez osobę Jezusa Chrystusa. Przez osobę Jezusa Chrystusa widzimy Boga, widzimy, kim jest Bóg. I tutaj zaproponowałem wam tekst bardzo prosty. Gdzie jest Kaśka? Kaśka, ty powinieneś tą książkę znać. William Young, Hata. Znasz. Czy ktoś jeszcze czytał Williama Younga Hatę? Czy ona jest tak beznadziejnie napisana po angielsku, jak po polsku? Książka, która od strony literackiej nie przedstawia większej wartości. Napisana jest cienko. Wydaje mi się, że przetłumaczona też jest cienko. Ale od strony teologicznej jest całkiem ciekawa. To jest historia pewnego człowieka, który w dziwnych okolicznościach stracił swoją córeczkę i którego Bóg zaprasza do takiej chaty położonej w głębi lasu, w której najprawdopodobniej tą córkę zamordowano. Najprawdopodobniej, wszystko bez domysłu. I tam odbywa spotkanie z Bogiem. I tam odbywa swoje... Są zdania, które twierdzą, że po przeczytaniu tej książki już nikt o Bogu nie myśli tak samo. Faktycznie jest zaskakująca momentami i teologicznie bardzo poprawna i bardzo prawdziwa. Jakby ktoś z was chciał, to jest wydana w języku polskim. I pozwolę sobie zacytować fragment. Troszeczkę ten fragment jest przeze mnie skorygowany tak, żebyście mogli go zrozumieć, bo on jest napisany w bardzo języku tej książki i bez pewnej korekty bym nie zrozumiały. Ale no, treść teologiczna jest taka. Chrystus jedynie przeżył swoje życie w bliskości z Bogiem w taki sposób, jakiego Bóg oczekuje od każdej ludzkiej istoty. Od każdej ludzkiej istoty Bóg oczekuje, aby przeżył swoje życie w takiej bliskości z Bogiem, jak to Chrystus uczynił. To jest oczekiwanie Boga. Dlatego w Chrystusie widzimy pełnię naszej osobowości też. On był po prostu pierwszym, który zrobił to w najwyższym stopniu, pierwszym, który całkowicie powierzył Bogu swoje życie, pierwszym, który uwierzył w Jego miłość, dobroć, nie zważając na konsekwencje. To jest bardzo piękne zdanie. Chrystus jest pierwszym, który uwierzył w dobroć Boga, nie zważając na konsekwencje, jakie z tego, jakie będzie musiał ponieść też. To jest jakby kolejny krok w naszej refleksji. I chciałem zrobić trzeci krok i odwołać się do fragmentu tekstu, który czasami jest troszkę, moim zdaniem, demonizowany. Chodzi o tekst Karola Wojtyły, Osoba i czyn. Czasami jest przedstawiany ten tekst zupełnie nie do strawienia, potwornie trudny, którego nikt nie jest w stanie zrozumieć, a tak wcale nie jest. Moim zdaniem każdy przeciętny inżynier albo magister powinien ten tekst móc przeczytać. I dowodem na to jest ten fragmencik, który tutaj zamieściłem, bardzo krótki, z Osoby i czyn. Generalny sens tego fragmentu jest taki. On się streszcza w jednym zdaniu z Konstytucji Pastoralnej, z Soboru Watykańskiego II. Człowiek, będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, to jest niesamowicie piękne zdanie, dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. To jest kolejny krok w odkrywaniu. Jeśli w Chrystusie widzimy tą pełnię osobowości, to pierwszą cechą charakterystyczną Chrystusa, jaka jest, to jest dar z siebie samego. Chrystus jako Bóg rodzi się jako człowiek i jest bardzo mocno zakorzeniony w tym człowieczeństwie. Co więcej, rodzi się jako człowiek odrzucony. Jako człowiek, dla którego nie ma miejsca, musi się rodzić w stajni. Całe życie jest niezrozumiany. Nie rozumie go jego własna matka, nie rozumieją go uczniowie, których się przygruchał. No nikt go nie rozumie. I to jest dar z samego siebie. Nam, mi się wydaje, że to nasze największe pragnienie, jakie w nas jest, to to, żeby ktoś mnie rozumiał. To jest nasze największe pragnienie. I ten dar samego siebie, jeśli chodzi o Chrystusa, to jest przede wszystkim dar, że zgodził się na niezrozumienie. Przyjął niezrozumienie, przyjął to, że nie będę zrozumiany. I nie miał o to pretensji za bardzo, że nikt go nie rozumie. Nawet czasami rozpaczliwie przygotował sobie jedną mowę bardzo długo, wiele lat i w końcu ją wygłosił. I końcówka tej mowy jest taka, i czy wy chcecie odejść? A co? Piotr tak rozbrający, no dokąd pójdziemy? Motywacja święta. No, nie ma dokąd iść, to już zostaniemy. No. Dar z siebie samego. Sobór Watykański II uważa, że to jest podstawą i źródłem naszej osobowości właśnie. I znowu, jeśli rzucimy się do świata, czy wejdziemy w świat, w którym najważniejsze jest co w tym świecie? Dla jednostki, co jest najważniejsze? Co? Samorealizacja. To jest najważniejsze dla jednostki. Zrealizować siebie samego. Przy czym wobec tego społeczeństwa najważniejszą samorealizacją jest dobrze klikać. Odpowiednio klikać. Dużo kupować, często zmieniać samochody, gromadzić, żeby się koniunktura kręciła. To jest filozofia. I w sumie nie wiadomo, co znaczy zrealizować samego siebie. Bo okazuje się, że to szczęście jest nieuchwytne. Już wyciąga rękę po szczęście, już staje się dyrektorem działu, no i okazuje się, że nad sobą jednak mam jakiegoś tam innego dyrektora i znowu w kierat inny się pakuje. W małżeństwie no to już zupełnie się nie można zrealizować samego siebie, bo co to jest małżeństwo? Ostatnio spotykam ogromną ilość singli, którzy nie chcą wchodzić w małżeństwo, bo małżeństwo by uniemożliwiło samorealizację. Nie chcę małżeństwa, ponieważ to zamknie mnie, zatrzyma mój samorozwój. Nie będę mogła robić tego, co chcę, nie będę mógł chodzić, kiedy chcę, gdzie chcę. Tracę wolność, tracę możliwość samorealizacji. Nie. I stwierdzenie, że człowiek realizuje się w bezinteresownym darze samego siebie, jest w niesłychanej opozycji do tego świata. W niesłychanej opozycji do tej przestrzeni, wokół której żyjemy. To jest taka sama opozycja, jak opozycja opisu stworzenia świata względem Enuma Elish czy innych kosmogonii ówczesnych, czy teogonii. To jest postawienie czegoś na głowie. Co więcej, w tym tekście Karol Wojtyła stwierdzi, że drogą prowadzącą do tego daru samego siebie jest samoposiadanie i samopanowanie. To jest ogólna dyspozycja do tego daru. Samopanowanie i samoposiadanie. Papież dalej jeszcze mocniej powie, mocniejsze zdanie powie. Czy jeszcze Karol Wojtyła wtedy. Wtedy, kiedy człowiek staje się darem dla innych, najpełniej staje się sobą. Najpełniej. Czyli papież sugeruje, że to jest naturą naszą. Jest żyć dla drugiego człowieka, a nie dla siebie. Przyjęcie rodziców na starość do domu urasta do rangi heroicznego poświęcenia. Heroicznego poświęcenia. Oddanie kariery zawodowej na rzecz urodzenia i wychowania dzieci staje się strasznym heroizmem. Oddanie czegokolwiek z siebie na rzecz drugiego człowieka jest niebywałe. Rezygnacja z awansu zawodowego po to, żeby pobawić się z własnymi dziećmi, to jest dramatyczny heroizm. Myśleć o własnych dzieciach jako o wolnych wolnym człowieku, który rozwija się i cieszyć się jego rozwojem, a nie myśleć o kimś, kto będzie dla mnie podporą i będzie spełnieniem moich marzeń, też staje się heroizmem i czasami jest niemożliwe osiągnąć. Więc te słowa na tle społecznym też stają w dosyć dużej opozycji. No już szczytem wszystkiego jest na przykład, jak słyszę, że zostanę księdzem, bo się zrealizuję. To broń Boże, to powinien być przeszkoda do święceń. Absolutnie w kapłaństwie nie mam siebie zrealizować. Mam zrezygnować zupełnie z realizacji siebie, to tak. Jak któryś z kolegów księży mówi, wiesz co, nie taki czuję, taki niezrealizowany w tym kapłaństwie. Ja mówię, no to jesteś świętym człowiekiem. Tak smakuje świętość, że czuję się niezrealizowany. Bardzo dobrze. Byleby inni dookoła czuli, że jesteś dla nich. To dobrze. I ostatni punkt, który będzie trochę konkluzją. Chodzi o kapłaństwo powszechne. Nie ma tekstu tutaj już, bo nie starczyło miejsca na kartce, a może przygotowujący to spotkanie nie znalazł, tego nie wiadomo. Jednakże wszyscy jesteśmy dobrymi ludźmi i takich posądzeń nie będziemy snuli. Po prostu zabrakło miejsca na kartce. Na czym polega kapłaństwo powszechne? Kto z was wie? Są dwa rodzaje kapłaństwa, kapłaństwo powszechne i kapłaństwo służebne. Wydaje mi się, chociaż nie jestem pewien, zdanie, które teraz powiem, nie jest przemyślane, że w katechizmie Kościoła katolickiego kapłaństwo powszechne nazywane jest kapłaństwem chrzcielnym. Ale to zdanie nie jest przemyślane, to jest 1163 punkt katechizmu. Czym się różni kapłaństwo służebne od kapłaństwa powszechnego? A nawet skupmy się na kapłaństwie powszechnym. Kapłaństwo powszechne to znaczy co? Że demokratycznie dotyczy wszystkich. Że każdy w jakiś sposób realizuje. Co znaczy realizować kapłaństwo powszechne? To znaczy, że każdy z nas, każdy z ochrzczonych może bez pośrednictwa jakiegokolwiek innego kapłana oddać siebie w ofierze. Oddać siebie w ofierze. Trzeba postawić kropkę. Czyli każdy z nas może być jednocześnie kapłanem i ofiarą. I ten kapłan może tą ofiarę bez pośrednictwa jakiegokolwiek innego kapłana złożyć w ofierze. Ale tą ofiarą my sami jesteśmy. I na tym polega realizacja kapłaństwa powszechnego. Że każdy z nas siebie składa w ofierze. I te słowa też są trudne ostatnio. Ofiarować się, poświęcić się. W zasadzie one funkcjonują już tylko i wyłącznie w kręgach oddziaływania Kościoła. Zobaczcie, że poza Kościołem, w tej cywilizacji naszej, te słowa nie funkcjonują. W jakiś sposób, być może, trochę w islamie. Ale zupełnie inaczej rozumiane. Poza oddziaływaniem chrześcijaństwa te słowa nie funkcjonują. Tak jak poza judaizmem nie istniała myśl, że Bóg jest transcendentny, czy jest inny od tego świata, a wszystko, co jest na tym świecie, jest stworzeniem Bożym. Że wszystko, co jest, jest skutkiem, a jest gdzieś indziej przyczyna. To była idea zupełnie obca całemu światu, tylko w judaizmie się pojawiła. Tylko i wyłącznie w judaizmie. Tak teraz ofiara, poświęcenie, oddanie siebie w ofierze jest przyporządkowany tylko kręgą myśli chrześcijańskiej. Poza nią nie istnieje. Dlaczego nie istnieje poza nią? Ponieważ nie ma sensu poza nią. Nie ma zakotwiczenia. W wszędzie w inny układ, jak to włożymy, to będzie pozbawione sensu. A jeśli nawet się pojawi w innych kręgach, to te kręgi będą nabierały charakteru religijnego. Jeśli się pojawiły takie mniemania w myślach socjalistyczno-komunistycznych, to te rejony zaczynały przypominać kult religijny. I tam składano w ofierze 600% normy dla idei, która bardzo szybko zaczyna przypominać kult religijny. Bez Boga. Trzy pytania chciałem do małych grup. Przede wszystkim chciałem, żebyście te teksty sobie przeczytali. I na to potrzeba trochę czasu i trochę, może trochę wysiłku nawet, chociaż nie sądzę, jak słońce ładnie świeci, to łatwo idzie. Pierwsze pytanie. Co pozwala mi zaistnieć wobec siebie i innych ludzi, nie tylko jako indywidualność, ale i osobowość? Nie jest to łatwe pytanie. Zastanawiamy się nad ego. Czyli co pozwala, aby moje ego zaistniało nie tylko jako jednostka, która klika, kupuje, ale także jako osobowość. To istnienie osobowości nie stoi w sprzeczności z istnieniem indywiduum. Ale samo indywiduum jest czymś pustym, jest niewypełnionym. Drugie pytanie. W czym Chrystus stał się w pełni człowiekiem, człowiekiem stworzonym na wzór i podobieństwo Boże? Mi się wydaje, że to trudniejsze pytanie. No ale też na gapie nie trafiło, nie? Wiemy, kto jest głupim. My do głupich nie należymy. No wczoraj na kazaniu było, kto jest głupi. Trzecie pytanie. Na czym polega budowanie cywilizacji miłości i jak się to ma do kapłaństwa powszechnego? Bardzo dużo mówimy o budowaniu cywilizacji miłości. To papież zaczął tam przybąkiwać i pokolenie JP2, które jest tworem wirtualnym. Niby gdzieś tam też, no bo to fajny news, pokolenie, to cywilizacja miłości, fajny news. No ale jak to się ma do kapłaństwa powszechnego?